Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. W niedługim czasie młode stowarzyszenie posłanicze Królowej Serca Jezusowego ujawniło swą żywotność przez wzrost liczby członków, dynamizm duchowy i skuteczność apostolstwa w dziedzinie wychowawczej. Konstytucje mogły być przedłożone w Rzymie. Prefekt Kongregacji Biskupów i Zakonników wydał dekret pochwalny, co stanowi pierwszy etap na drodze do uznania Instytutu. Rzym wymagał, aby siostry utworzyły wspólnoty złożone przynajmniej z trzech członkiń, co można było próbować pod osłoną szkoły. Nie zawsze jednak było to możliwe i należało szukać rozwiązań w konkretnej sytuacji, jak to zobaczymy. 20 lat po założeniu posłaniczki Królowej Serca Jezusowego liczyły 60 sióstr, z których 3/4 pracowało w zawodzie nauczycielek lub guwernantek. Osoby nieprzygotowane do nauczania oddawały wiele usług jako pomocnice, co jest zazwyczaj cenne tam, gdzie znajduje się młodzież. Około 1897 roku posłaniczki prowadziły 7 szkół i internatów dla 1340 uczennic, które zawdzięczały im wychowanie oparte mocno na wierze i moralności chrześcijańskiej oraz na kulturze polskiej. 7-klasowa szkoła rzemiosł i handlowa z kursem księgowości przygotowywała młodzież żeńską do interesującego zawodu, co było wówczas nowością i przyczyniało się do popularyzowania go. Siostry uczyły również ekonomii oraz prowadzenia gospodarstwa domowego w szkole gospodarczej, nie pomijając religii. Każdego roku dziewczęta korzystały z kilkudniowych rekolekcji dostosowanych do ich wieku. Dla tych szkół trzeba było przygotowywać kwalifikowane nauczycielki, czemu posłaniczki zaradziły, otwierając szkołę pedagogiczną, która stała się jednocześnie ośrodkiem budzenia powołań. Oprócz tego siostry nie wahały się przyjmować wezwań kapłanów i udawały się w okresie wielkanocnym do parafii, aby służyć pomocą w przygotowywaniu dzieci do spowiedzi i do pierwszej komunii świętej. Uczennicom, które tego pragnęły, proponowano rekolekcje bardziej pogłębione. W danym wypadku przyłączały się do nich dziewczęta przybyłe z innych miejscowości. Powołania ujawniały się coraz liczniej z roku na rok. Skierują się one do różnych zgromadzeń życia ukrytego, których różnorodność zarysuje się z końcem wieku. Przyjdzie czas, że założyciel, poszukując przełożonych dla nowych zgromadzeń, nie zawaha się wybrać je spośród posłanniczek. Najwięcej spośród uczennic stawało się oczywiście dobrymi matkami rodzin chrześcijańskich. Koźmiński uważa za rzecz ważną podkreślić te rezultaty. Te, które wyszły za mąż, są bardzo dobrymi żonami. Często się zdarza, że mężowie przychodzą dziękować siostrom za żony, tak cnotliwe i tak praktycznie wykształcone. Na ogół dziewczęta tu wychowane są bardzo poszukiwane do zawarcia związku małżeńskiego jako bardzo dobre żony. Wśród tylu trosk założyciel miał jeszcze kilka spraw rodzinnych do załatwienia. Pani Koźmińska, jego matka, mieszkała cały czas w Warszawie wraz ze swą najmłodszą córką Kamilą. Gdy chciała zobaczyć się ze swym synem kapucynem, musiała przebywać te 40 kilometrów dzielące ją od Zakroczymia. Zakonnik przyjmował ją wówczas z uprzejmością właściwą Polakom z pewnych środowisk i z delikatnością, tak dla niego charakterystyczną, a która uderzyła siostrę Klarę Franciszkę Zmysłowską, młodą jeszcze dziewczynę. Dla wszystkich był uprzejmy, lecz umiał być i surowym, tu, gdzie chodziło o chwałę Bożą, miałam możliwość widzieć matkę ojca Honorata, gdy go odwiedziła w zakrystii w Zakroczymiu. Zbudowana byłam czcią, z jaką matkę przyjmował. Wstąpienie do zakonu Stefanii i Wacława odbiło się aż na zdrowiu Aleksandry, a teraz musiała jeszcze dzielić niedolę swej córki Kamili. Była ona zdolna, lecz z natury niezdecydowana. Dość późno związała się małżeństwem z Gruźlikiem i prawie po roku owdowiała, a dziecko ich żyło zaledwie 10 dni. Sama nabawiła się choroby od swego męża, więc powietrze na wsi było niewątpliwie odpowiedniejsze dla niej. Wówczas matka z córką zdecydowały się opuścić Warszawę. W Zakroczymiu, gdzie się osiedliły, obecność kapucyna przynosiła im wielką pociechę moralną i duchową. Zdawało się, że Kamila odzyskała zdrowie, lecz z końcem zimy nastąpił nawrót choroby, która przykuła ją do łóżka, a ona sama nie zdawała sobie sprawy ze swego ciężkiego stanu. Pewnej nocy musiano bezwłocznie powiadomić ojca Honorata. Jego młoda siostra konała. Udzielił jej ostatnich sakramentów. Pociechą w tej żałobie będzie dla pani Koźmińskiej obecność obu synów. Starszy, Aleksander, urzędnik skarbowy, a później w dyrekcji kolei żelaznej, przyjął matkę do siebie pomimo słabego zdrowia swej żony. Później trzeba było powierzyć panią Koźmińską opiece sióstr Felicjanek w Krakowie, gdzie zgasła 18 czerwca 1886 roku, mając 79 lat. Uczucie, jakim zakonnik darzył matkę, było spotęgowane świadomością tego wszystkiego, co jej zawdzięczał, łącznie z owym dobrem w dziedzinie duchowej. Czyż to nie usilne modlitwy matczyne do Matki Bożej u Paulinów w Warszawie wyprosiły mu potrójne uwolnienie? Z choroby, z więzienia i z niedowiarstwa. Zawsze ojciec Honorat łączył wspomnienie o swojej matce z pamięcią o Maryi. Audycję przygotowali bracia mnisi kapucyni prowincji warszawskiej.